Na początku taki wątek, który tutaj też się pojawia podczas tego spotkania. Rolnicy, naukowcy mówią, genetyka to jedno, ale żywienie to drugie. To taki drugi filar podstawowy tego, żeby otrzymywać świetne wydajności, na przykład mleka.
Wiesław Ostrowski, EMIWO Żywienie Zwierząt. Żywienie jest największym kosztem produkcji mleka. Średnio możemy przyjąć, że koszt żywienia stanowi 50% kosztów produkcji, więc jest zdecydowanie bardzo ważnym elementem. Ważne jest, żeby hodowca nie tylko miał właściwą dawkę pokarmową, ale również kontrolował strawność tej dawki, jak i wydajność mleka z tej dawki.
Pan mówi koszty, a ile znaczy dobre żywienie w wydajności?
To będzie zawsze około 50%, natomiast pytanie, czy mamy z tego żywienia 20, 30 czy 45 litrów od krowy. Na dzień dzisiejszy przy tych cenach pasz, które mamy, w dobrze prowadzonym stadzie koszt żywienia na 1 litr mleka wynosi około 85 groszy. Dokładnie połowa, jeżeli przyjmiemy, że jest to 50%, to koszt produkcji jest 1,70 zł, to jeżeli rolnik otrzymuje powiedzmy 1,90 zł, to mu 20 groszy na dzisiaj zostaje z każdego litra.
Panie Wiesławie, wystarczy mieć kawał pola, mówiąc kolokwialnie, łąkę, pastwisko, trochę pola pod zboża i już możemy się bawić w hodowlę? Czy to za mało?
No na pewno za mało. No tutaj dzisiejsza konferencja też pokazuje, jak ważne oprócz żywienia jest również dobrostan, czyli odpowiednio zaprojektowane budynki, ale także wiedza i czas poświęcony krowom, ponieważ no jeszcze 30 lat temu krowy produkowały o połowę mleka mniej. Dzisiaj już mamy w Polsce gospodarstwa, które produkują od jednej krowy średnio ponad 14 tysięcy litrów mleka. Tutaj rocznie, tak, sprzedanego mleka. Tutaj w naszym regionie, w województwie zachodniopomorskim, mamy też dużo ferm, które są wiodące nie tylko tutaj, ale w całej Polsce, tak jak na przykład Ośrodek Hodowli Zarodowej w Lubianie czy Instytut Zootechniki w Kołbaczu.
Co zdecydowało o tym wzroście? Praca naukowców, genetyka, wiedza rolników, hodowców, właśnie ten dobrostan, może pasze?
No na pewno genetyka, w głównej mierze genetyka, a cała reszta musi podążać za genetyką. I oczywiście oprócz genetyki wymieniłbym również środowisko, czyli dobrostan. No tutaj wiemy, że już dzisiaj obór uwiązowych jest coraz mniej, takich zamkniętych, gdzie jest wilgoć, gdzie są małe okna. Dzisiaj buduje się obory przestrzenne z odkrytymi ścianami. Chodzi o to, żeby krowy miały odpowiedni komfort. No bo można tylko sobie przytoczyć taką liczbę, że by krowa wyprodukowała 1 litr mleka, potrzebuje przepłynąć przez wymię około 500 litrów krwi.
Kwestia pasz. Co tu się zmienia? Jak się zmieniają te trendy?
Polska w tej chwili jako kraj europejski, ale też można powiedzieć światowy, jest w tym głównym nurcie żywieniowym. Mamy tu mnóstwo konferencji, kontaktów. Polskę odwiedzają najlepsi specjaliści nie tylko z Europy, ale z Izraela, ze Stanów. Mamy mnóstwo doświadczeń. Na pewno w żywieniu największy postęp nastąpił w produkcji pasz zielonych, czyli kiszonek. I tutaj ukłon i szacunek dla naszych hodowców, którzy produkują naprawdę coraz lepsze kiszonki. I z tych kiszonek uzyskuje się dużo litrów mleka. Można powiedzieć, że bardzo dobrej jakości pasze objętościowe mogą pokryć zapotrzebowanie krowy na produkcję aż 20 kg mleka. Ale złe tylko na 10 kg mleka.
To jeszcze spójrzmy na ten stół, przy którym goszczą krowy, panie Wiesławie. Kiszonki, podstawa, zboża, pasze. Co jest tutaj jakby najważniejszym elementem, albo właśnie z czego składa się taka dawka?
Tak, no najważniejszym elementem są pasze objętościowe, czyli włókniste. Wiemy, że krowa jest przeżuwaczem, posiada w żwaczu bakterie celulolityczne, które potrzebują włókna, żeby funkcjonować. Więc najważniejszą paszą jest zawsze pasza objętościowa. Na drugim miejscu są to pasze energetyczne, czyli zboża, wysłodki. I dobrze jest, kiedy te pasze energetyczne w jak największym stopniu produkuje rolnik, wtedy ma niższe koszty produkcji. Ostatnim elementem są różnego rodzaju dodatki, produkty specjalne. W dzisiejszym nowoczesnym żywieniu zwierząt stosuje się też tłuszcze chronione, aminokwasy chronione żwaczowo. Oczywiście bardzo ważnym elementem są związki mineralne, witaminy, aktywne drożdże. I tutaj najważniejsze jest to, żeby hodowca skorzystał z wiedzy fachowców. Bardzo ważne jest, żeby każdy hodowca zaprosił do siebie jakąś zaufaną firmę czy osobę prywatną, która zajmuje się żywieniem i bez zobowiązań, a firmy tak robią, hodowcę to nic nie kosztuje, pierwsza wizyta, robimy audyt żywieniowy, gdzie analizujemy jego paszę, badamy kiszonki i układamy możliwie najlepszą, najtańszą dawkę w oparciu o to, co hodowca ma w swoim gospodarstwie.
Jak pan mówi, to przypomina mi się taka piramida żywieniowa u ludzi. Czy u zwierząt, u krów też coś takiego występuje?
Jak najbardziej jest piramida żywieniowa. Ona jest podobna jak u ludzi, ale jeszcze ważniejsza jest tak zwana piramida potrzeb. Dzisiaj tutaj profesor Jan Udała mówi o rozrodzie i niestety rozród jest najmniejszą potrzebą u krowy i najmniej ważną. Najważniejsza jest...
A z punktu widzenia gospodarki, przemysłu, człowieka, rynku, to jest kluczowe.
No, produkcji mleka też.
Mamy mleko.
Produkcji mleka też, bo jeżeli krowa nie zachodzi w ciąży, to nie mamy kolejnej laktacji, prawda? Nie mamy szczytu laktacji. Natomiast każde zwierzę najpierw chce żyć, czyli pobiera paszę na własne potrzeby pokarmowe, na funkcjonowanie organizmu. Na drugim miejscu jest wykarmienie potomstwa, czyli w cudzysłowie potomstwa, czyli produkcja mleka, a rozród jest na samym końcu. Jeżeli jest złe żywienie, rolnik ma źle zbilansowaną dawkę, to krowa owszem będzie żyła, również będzie produkowała mleko, ale nie będzie chciała zajść w ciążę.
Jakie błędy czy jakie niedoskonałości w tym żywieniu zauważacie?
Ja powiem, że główne problemy są związane ze strawnością, z kontrolą dawki. To znaczy bardzo wielu hodowców ma dobrze policzone dawki pokarmowe, ale ich strawność jest zła z jakiegoś powodu. Tych powodów jest wiele.
Jakość?
Jakość paszy w mniejszym stopniu, ale na przykład dostęp do stołu paszowego. Czasami jest tak, że krowy, jest zbyt dużo krów i nie mieszczą się przy stole paszowym. Mamy również hierarchię w stadzie, więc te krowy najbardziej dynamiczne, najsilniejsze, one pierwsze jedzą. Jeżeli rolnik potem nie pójdzie podgarnąć tej paszy, no to pierwiastka już nie będzie miała co zjeść. Czyli
taka hierarchia stada, prawda?
Tak, ja bym powiedział, że prostą rzeczą jest ułożenie dawki, natomiast mówi się o zarządzaniu żywieniem i to jest najważniejsze, czyli cały proces, począwszy od produkcji pasz, czyli od pola, kończąc właśnie na tym, co zostaje w kale. I w tej chwili każda firma żywieniowa, która zajmuje się profesjonalnie żywieniem krów czy przeżuwaczy, musi te wszystkie elementy brać pod uwagę.
Co się zmieniło na przestrzeni tych już, można powiedzieć, kilkudziesięciu lat, kiedy pan zajmuje się kwestiami żywieniowymi?
Ja myślę, że największym zaskoczeniem, ale chyba bardzo pozytywnym jest przede wszystkim rozwój wiedzy u rolników i poziomu produkcji. Naprawdę to się diametralnie zmieniło. Pamiętam, jakie były kiszonki jeszcze za czasów PGR-u. Kto mieszkał przy PGR-ze, to zna ten zapach.
Czuł.
W tej chwili naprawdę ta jakość jest bardzo dobra, bardzo wysokiej jakości. Oczywiście jest to biznes pod chmurką i musimy na to wziąć poprawkę. Czasami jest tak, że kukurydza nam zasycha na pniu. Kosimy już ją suchą. No i co ma zrobić rolnik? No nic nie zrobi. On już tą paszę ma. Ważne jest, żeby dobry doradca tak zbilansował dawkę, tak zarządzał tym żywieniem, żeby z tej kiszonki jeszcze uzyskać w miarę dobre wyniki.
Przejeżdżałem tuż przy granicy niedawno i zauważyłem, że po stronie niemieckiej w tych dużych gospodarstwach już pasza, już zielonka jest przygotowana.
Tak, no już pierwszy pokos mamy za sobą, całkiem niezły w tym roku. Zobaczymy, jak będzie z drugim pokosem, który być może już gdzieniegdzie jest zbierany. No to tak jak mówiłem, biznes pod chmurką, więc wszystko jest możliwe.
Do spotkania z hodowcami krów mlecznych i do rozmowy z naszym ekspertem jeszcze powrócimy.